Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska, witam Cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Jeśli interesują Cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała, to jest podcast Tak Właśnie Mam. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o ratowniku, o ruchu ratownika, o funkcji ratownika, kim jest ratownik, kiedy stajemy się ratownikami, skąd ten ruch, skąd ta funkcja bycia ratownikiem w naszym życiu dorosłym. Będziemy sobie także w tym podcaście rozmawiać o tym, jak wyjść z ruchu i z roli ratownika, czyli będę się z Wami dzieliła praktycznymi krokami do tego, żebyście mogli wyjść, rzeczywiście wyjść z tego ruchu i z roli ratownika. Będę też z Wami rozmawiała o tym, czym się różni ratownictwo od wspierania. No i pojawią się też jeszcze inne tematy związane chociażby z ratownictwem rodziców, jakie to dla nas, dorosłych dzieci, niesie konsekwencje. Tak naprawdę myślę, że ten podcast o ratowniku podzielę na dwie części, ponieważ to jest naprawdę duży temat. Także na przestrzeni ostatnich dni, ostatnich tygodni zostawialiście mi sporo swoich pytań, swoich wglądów, przemyśleń, spraw, które byście chcieli, prosili, żebym ja tutaj poruszyła. Więc tak, postaram się dotknąć jak największej ilości podpunktów. No i zobaczymy, gdzie te dwie części podcastu nas zaprowadzą. Więc po pierwsze, to od czego chciałabym zacząć, to żebyśmy wszyscy byli na jednej stopie a propos tego, kim jest dorosły ratownik, jakie cechy ma dorosły ratownik. A Wy patrzcie, czy się w tym odnajdujecie i patrzcie, czy to o Was. No więc po pierwsze, jeżeli my jesteśmy w ruchu ratownika, dorosłego ratownika, to my mamy kompulsywną potrzebę gaszenia pożarów innych. Co to znaczy, że mamy kompulsywną potrzebę gaszenia pożarów innych? To znaczy, że my nie jesteśmy sobie w stanie wewnętrznie poradzić z tym, że komuś jest trudno. My nie jesteśmy sobie w stanie wewnętrznie poradzić z tym, że ktoś ma jakiś problem w swoim życiu, że napotkał jakiś problem w swoim życiu. My chcemy doradzać i chcemy, żeby ta osoba, która jest w jakimś trudzie, w jakimś problemie obecnie w swoim życiu, żeby ta osoba poszła za naszymi radami. Czujemy się źle, kiedy nie możemy pomóc. To jest do takiego stopnia, że może nas telepać, kiedy nie możemy pomóc. Znajdujemy rozwiązania za innych i chcemy, żeby inni szli, tak jak mówiłam wcześniej, za tymi naszymi rozwiązaniami. Robimy bardzo dużo dla innych, a niewiele dla siebie. Ratownik, i to jest jego naprawdę taka główna, dominująca cecha, ratownik jest w tematach wszystkich ludzi dookoła, a mało jest w sobie. Jest w stanie wyniuchać problemy wszystkich ludzi dookoła. Mało jest w sobie, mało jest w swoim czuciu. Tak naprawdę w konsekwencji mało jest w swoim życiu. Ratownik rzuca własne życie, zarzuca własne życie, żeby ratować innych ludzi. I to są naprawdę nieodosobnione sytuacje, które ja widziałam i o których słyszałam, także na warsztatach, gdzie ratownicy są w stanie zostawić na wiele dni, tygodni, czy są w stanie zarzucić swoje partnerstwo, zostawić swoje dzieci, zostawić swoje plany, plany wakacyjne, swoją pracę, swoje projekty, w które aktualnie są zaangażowani po to, żeby ratować, po to, żeby uratować, po to, żeby zagasić cudzy pożar. Ratownik ma wrażenie, że wszystko zależy od niego. Tam jest takie wewnętrzne zdanie i takie wewnętrzne przekonanie, jak tylko się wystarczająco mocno postaram, to naprawię świat. Jak tylko się wystarczająco mocno postaram, to mój tata wyjdzie z alkoholizmu, dajmy na to. Jak tylko się wystarczająco mocno postaram, to mój partner przestanie być pracoholikiem. Jak tylko się wystarczająco mocno postaram, to moja przyjaciółka wreszcie sobie znajdzie taką pracę, o jakiej zawsze marzyła. Tak, jak tylko się wystarczająco mocno postaram. Więc ratownik jest cały czas w staraniu. Ratownik także szuka, gdzie, jak może się zająć cudzym życiem. Generalnie ratownik jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy coś robi, wtedy, kiedy kogoś ratuje, wtedy, kiedy jest zaangażowany nie w swoje, ale w cudze życie. Ratownik ma zawsze dużo pożarów do zagaszenia. I jeżeli ktoś jest w roli, w funkcji ratownika, to są zawsze osoby, które nie mają lekko w takim sensie, że one nie znają lekko i one nie wchodzą w lekkie okoliczności. To są ludzie, ja to mówiłam bodajże w podcaście o nadodpowiedzialności dziecięcej, że ratownicy to są ludzie, którzy się zawsze znajdą w tych trudnych okolicznościach. Czyli gdzie ktoś ma stłuczkę, gdzie komuś coś się dzieje, gdzie przychodzi jakiś kryzys, gdzie przychodzi jakiś trud, gdzie przychodzi jakaś nagła sprawa. Tam ratownik się automatycznie znajdzie. Dlaczego? No bo jeżeli my jesteśmy w ruchu ratownika, to my zawsze z pola nieświadomego szukamy po prostu okoliczności i ludzi, których będziemy mogli ocalić. Szukamy okoliczności, w których będziemy mogli wjechać jak rycerz na białym koniu, żeby uratować sytuację, okoliczności, atmosferę, czy żeby uratować dosłownie jakiegoś człowieka z jakiegoś kryzysu czy z trudu. No i wreszcie, ratownicy to są ludzie, od których inni zawsze czegoś chcą. To są ludzie, którzy mają często pozajmowane pół kalendarza nie swoimi sprawami. I ba, tutaj wam podam także takie ciekawostki warsztatowe. Na warsztatach czasami spotykam ludzi, którzy przychodzą i dosłownie pytają: Marianna, dlaczego jest tak, że jak ja wychodzę na, dajmy na to, cały dzień na miasto i robię zakupy, jeżdżę metrem i idę do jakiejś kawiarni, ja spotykam przynajmniej kilku bezdomnych. Ja spotykam przynajmniej kilku potrzebujących. Ja spotykam przynajmniej kilka różnych zbiórek, które bardzo mnie proszą o to, żebym je wspomógł. To jest dokładnie ten ruch ratownika w nas, czyli to jest... Zobaczcie, że to są te okoliczności, które dla nas świat tworzy, żebyśmy my się mogli spełnić jako ci ratownicy, prawda? I słuchajcie, do nikogo nie podejdzie tylu biednych, tylu potrzebujących, tylu szukających pieniędzy, tylu szukających, żeby ktoś im kupił piwo czy zupę czy cokolwiek. Do nikogo nie przyjdzie tyle zbiórek i tyle potrzebujących spraw, ile właśnie do ratownika. Czyli jeszcze raz, te podstawowe cechy tego ratownika to jest przede wszystkim właśnie ta kompulsywna potrzeba ratowania i kompulsywna potrzeba zagaszania czyichś pożarów, ale i to, że to my się czujemy niespokojni, kiedy ktoś ma problem, my się czujemy niespokojni, kiedy także nie możemy komuś pomóc. Jesteśmy zawsze dostępni, jesteśmy zawsze dla innych i czujemy, że często znajdujemy się w bardzo trudnych okolicznościach, gdzie właśnie mamy stanąć na wysokości zadania raz po raz, gdzie właśnie mamy być tymi rycerzami na białym koniu. My doradzamy, chcemy, żeby inni szli za naszymi rozwiązaniami i mamy taką wewnętrzną, niepisaną, ogromną potrzebę, żeby natychmiast wyciągnąć tą drugą stronę z jej problemu, z jej kryzysu, z jej trudu. Więc to jesteśmy my, dorośli ratownicy. Więc tak, sama rola, sama funkcja ratownicza wywodzi się z trójkąta Karpmana, czyli z tak zwanego trójkąta dramatycznego, gdzie mamy kata, prześladowcę, ofiarę i ratownika. I jeżeli my byliśmy jako dziecko w roli funkcji ratowniczej, to my po prostu tę rolę i tę funkcję ratowniczą możemy dalej kontynuować w naszym życiu dorosłym. I teraz tak, jeżeli w naszym domu, no bo gdzie się rodzi rola i funkcja ratownika? Oczywiście w naszym domu rodzinnym. Więc jeżeli w naszym domu rodzinnym, kiedy byliśmy dziećmi, nasz dom rodzinny był w jakiś sposób dysfunkcyjny, tam była używka, tam była przemoc, tam były trudne warunki, i my na przykład mieliśmy poczucie, że nasza mama jest zagrożona albo nasz tata jest zagrożony, baliśmy się o naszego opiekuna w jakiś sposób, tam bardzo często my jako dzieci wchodziliśmy w tą funkcję ratownika wszędzie, tam gdzie w domu rodzinnym funkcjonował ten trójkąt dramatyczny, czyli gdzie był kat, gdzie była ofiara, tam my dzieci najczęściej stawaliśmy po prostu jako ratownicy. Ale jeżeli na przykład w naszym domu rodzinnym z jakichkolwiek przyczyn my jako dzieci stawałyśmy do nadodpowiedzialności, a więc byłyśmy i byliśmy tak zwanymi bohaterami rodziny, czyli zawsze mieliśmy rozwiązanie, zawsze wiedzieliśmy co robić, zawsze zakasywaliśmy rękawki po to, żeby gasić właśnie jakiś pożar. Tam też wykształciła się w nas ta funkcja ratownicza i mogła się wykształcić w nas ta funkcja ratownicza, która jest po prostu dzisiaj kontynuowana. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt i taka przyczyna tego dorosłego ratownika dziś. A mianowicie taki scenariusz, słuchajcie, w którym my wyciągaliśmy szczególnie naszą mamę, i zaraz powiem, dlaczego szczególnie mamę, gdzie my jako dzieci wyciągaliśmy naszą mamę z trudów, z kryzysów, z trudnych stanów emocjonalnych, być może wyciągaliśmy naszą mamę z depresji, czyli tam, gdzie my byliśmy dziećmi pocieszycielami. Tam, gdzie myśmy pocieszali, tam, gdzie myśmy wyciągali z czeluści, tam, gdzie myśmy rozbawiali, to są też wszystko takie funkcje i takie ziarna ratownictwa w nas zasiane wtedy. I teraz dlaczego ja mówię szczególnie o mamie? Słuchajcie, mama jest naszym opiekunem numer jeden. Numer jeden to nie znaczy, że nasza mama jest lepszym opiekunem, po prostu nasza mama jest dla nas tym pierwszym opiekunem, tym opiekunem, w którego środowisku śródmacicznym my spędzamy 9 miesięcy, więc my się uczymy naszej mamy już z poziomu życia prenatalnego. My się uczymy jej emocjonalności, my się uczymy jej podejścia do świata, my odczytujemy jej reakcje stresowe, ponieważ jej system reakcyjny na stres jest przez łożysko, przez pępowinę połączony z systemem krążenia płodowego. To dlatego my znamy naszą mamę na wylot. My znamy naszą mamę na wylot już na poziomie życia prenatalnego. I kiedy my przychodzimy na świat, my znamy już całą emocjonalność naszej mamy. My wiemy, jak wygląda emocjonalność naszej mamy. To dlatego my jesteśmy jacy wobec mamy? Wyczuleni. My jesteśmy ultraczujni wobec naszej mamy. To dlatego, jeżeli my jako dzieci czujemy choćby mikro zmiany w jej mimice, w jej emocjonalności, w jej przeżywaniu rzeczywistości, jeżeli my czujemy, że z mamą się coś dzieje, że z mamą jest coś nie tak, my na to reagujemy automatycznie. Dlaczego? Ponieważ, kochani, z poziomu biologicznego, jeżeli mama będzie w złym stanie, jeżeli mamy zabraknie, to my nie przeżyjemy. Więc my jako dzieci jesteśmy na takiej automatycznej wyprawie, żeby zrobić wszystko, ażeby utrzymać mamę w dobrym stanie, w dobrej formie, w dobrej kondycji. To dlatego my jako dzieci bardzo często, zupełnie automatycznie, zupełnie organicznie wyciągamy naszą mamę z czeluści emocjonalnych, z depresji, z trudów emocjonalnych, z trudnych stanów, czy z kryzysów emocjonalnych, tak? I my to robimy, no tak, my to robimy chętnie i my to robimy automatycznie, bo my to robimy z miłości. I teraz my na życie dorosłe, kochani, po prostu sobie wskakujemy w te role, które nam były znane w dzieciństwie. My po prostu na życie dorosłe wskakujemy w to, w czym spędziliśmy dużo czasu, kiedy byliśmy dziećmi. I ratownik ma zawsze takie poczucie, że jak się tylko dość wystara, to zmieni świat. Że jak się tylko dość wystara, to zakończy jakiś problem, czy zakończy jakiś trud danego człowieka. Co jest pod spodem? Jak się tylko wystaram, to ten tata przestanie pić. Jak się tylko wystaram, to w moim domu rodzinnym będzie lepsza atmosfera. Jak się tylko wystaram, to moja mama może nie będzie miała depresji. Jak się tylko wystaram, to może mama zwróci na mnie uwagę. Jak się tylko wystaram. I to jest to staranie. Ratownik jest w ciągłym, nieustającym staraniu. I ba, ratownik myśli, że przez to staranie właśnie on sobie wypracuje uwagę, wypracuje miłość. To dlatego ratownik chce być potrzebny i lubi być potrzebny, bo tam jest wewnętrzne przekonanie, kiedy jestem potrzebny, kiedy jestem potrzebna, wtedy jestem widziany, widziana, kochany, kochana, jest na mnie zwrócona uwaga, tak? I jest taki, ja wypisałam taką partię przekonań, która funkcjonuje w ratowniku. I zobaczcie, jak one z wami rezonują. Więc po pierwsze, ratownik ma takie przekonanie, że jeżeli nic nie zrobi, mówię o dorosłym ratowniku, ale tak naprawdę to już jest też w dzieciństwie. Ale zobaczcie, czy wy znacie te przekonania ze swojego życia dorosłego, że jeżeli ja nic nie zrobię, jeżeli ja nie zadziałam, to coś pierdolnie. Jeżeli ja nic nie zrobię, jeżeli ja nie zadziałam, to coś pójdzie nie tak, coś się źle skończy. Jeżeli ja nic nie zrobię, to ktoś sobie nie poradzi. My też jako dorośli ratownicy możemy mieć w sobie takie przekonanie, że tylko kiedy ratujemy, mamy szansę na miłość. Tylko kiedy jesteśmy w działaniu na rzecz kogoś, mamy szansę od tego kogoś dostać miłość. Że tylko kiedy jesteśmy potrzebni, jesteśmy coś warci. Kiedy nie działam, jestem bezwartościowa. Kiedy nie pomagam, kiedy nie ratuję, jestem bezwartościowa, bezwartościowy. Moja wartość opiera się na tym, ile mogę zrobić dla drugiego człowieka i jak szybko mogę go wyciągnąć z trudu, z kryzysu, z jego własnego pożaru, tak? I w dorosłym ratowniku funkcjonuje takie przekonanie, że kurde, ja nie wiem, co to znaczy zajmować się sobą. Ja nie wiem, co to znaczy żyć w spokoju. Ja nie wiem, co to znaczy nie zagaszać pożarów, ponieważ my, jeżeli jesteśmy w ratowniku, to my jesteśmy cały czas w gotowości. W gotowości do zagaszania pożarów. A więc co do nas przychodzi? Kochani, zawsze tylko duże kalibry. Nie przyjdzie do żadnego innego człowieka, jak właśnie do ratownika, tak wiele osób w kryzysach, tak wiele osób w trudach, tak wiele sytuacji, które potrzebują nagłego, szybkiego rozwiązania. To są wszystko rzeczy, które są pożywką dla ratownika, bo ratownik karmi się ratowaniem. To jest jego paliwo, tak? I teraz, jeżeli my ratowaliśmy sobie rodziców w dzieciństwie, czyli mieliśmy tą jednego opiekuna, czasem dwójkę opiekunów, których ratowaliśmy, tak? To później echo tego odbija się w naszym życiu następująco, że my mamy taką potrzebę ratowania wielu dookoła nas, tak? Czyli my możemy jako dorośli ludzie ratować partnera, partnerkę i przyjaciela, i przyjaciółkę, i znajomych, i kolegów z pracy, albo ba, wręcz całe projekty w naszej pracy. My jesteśmy tymi, którzy zawsze znajdują jakieś rozwiązanie, jak już po prostu nikt nie ma pomysłu, jest kryzys, to my wtedy wjeżdżamy znów, jak rycerz na białym koniu. Czyli to echo tego ratowania mamy, ratowania taty, wspomagania całymi sobą, kiedy byliśmy dziećmi mamy, wspomagania całymi sobą taty. Później jako echo my po prostu mamy wielu, wielu, wielu ludzi w naszym życiu dorosłym do uratowania. Więc teraz chciałabym Wam zadać kilka takich pytań, z którymi warto, żebyście sobie posiedzieli, bo to jest tak naprawdę jądro tego ruchu ratownika dziś w Was. No więc gdzie i z czego i przed czym Ty ratowałaś, ratowałeś swoją mamę w dzieciństwie? Gdzie ratowałeś, ratowałaś mamę w dzieciństwie? Przed czym ratowałeś, ratowałaś mamę w dzieciństwie? Z czego ratowałaś, ratowałaś mamę w dzieciństwie? I dokładnie takie samo pytanie tyczy się o tatę. Gdzie ratowałeś tatę w dzieciństwie? Z czego ratowałeś tatę w dzieciństwie? Z czego ratowałaś tatę w dzieciństwie? Przed czym ratowałeś, ratowałaś tatę w dzieciństwie? Jako dziecko, uwaga, kolejne pytanie, jako dziecko, o co się bałaś, o co się bałeś, że co się stanie, jeżeli nie uratujesz? Jakie były te dziecięce najgorsze wizje, że co się stanie, jeżeli nie staniesz na wysokości zadania, że co się stanie, jeżeli nie przyjdziesz z koncepcją na rozwiązanie pewnych problemów, co się stanie, jeżeli nie uratujesz? I poczuj sobie, jak te lęki w tobie dzisiaj pracują. I poczuj także, czy dzisiaj dalej ratujesz rodziców. Ratujesz być może w ten sam sposób mamę, w ten sam sposób tatę. I wiecie, co jest ciekawe? Że być może nawet się nie zmieniły tematy, w których ty ratujesz. Być może w dzieciństwie ratowałaś mamę z jej trudnych stanów emocjonalnych, a dzisiaj wciąż ratujesz mamę z trudnych stanów emocjonalnych. Być może w dzieciństwie pocieszałeś tatę, pocieszałaś tatę, który miał nawracające stany depresyjne i ratowałaś, ratowałeś go w tym i dziś dalej go w tym ratujesz. Tylko na przykład na dzień dzisiejszy więcej przez telefon. Być może ratowałaś, ratowałeś tatę, który na przykład pił, albo mamę, która piła i dziś jesteś w tym samym miejscu. Tylko jesteś już na dojazd. Nie mieszkasz z nimi, tylko jesteś na dojazd. Ale jesteś w tej samej czujności, w tym samym ruchu ratownika, w tym samym pobudzeniu, w którym byłaś, byłeś tam wtedy w dzieciństwie. No i mając zaobserwowany ten ruch ratowania, wspomagania rodziców, kiedy byliście dziećmi, popatrzcie sobie, jak to teraz echem przechodzi i przeszło do waszego życia. Czyli w jakich relacjach ty, droga kobieto, i ty, drogi mężczyzno, ratujesz dziś? W jakich relacjach ty ratujesz? Z partnerem, z partnerką, z przyjacielem, z przyjaciółką, ze znajomym, z pracą, z kolegami, koleżankami z pracy, z sąsiadami. Gdzie ty ratujesz? W jakich relacjach dzisiaj ratujesz? I znowu, czego się boisz? Boisz się, że co się stanie, jeżeli nie pomożesz tym wszystkim, którym pomagasz? Jeżeli nie uratujesz tych wszystkich, których ratujesz raz za razem, co się stanie? I zobaczcie, jakie to jest lustrzane, że my jako dzieci ratujemy, ponieważ my spodziewamy się najgorszego. Jeżeli my jako dzieci nie uratujemy, to w naszym takim wewnętrznym dziecięcym przekonaniu jest, no jeżeli ja nie uratuję, to mama umrze, albo jeżeli ja nie uratuję, to tata umrze, albo jeżeli ja nie uratuję, to rodzice się pozabijają, albo jeżeli ja nie uratuję, to mama sobie nie poradzi, tak? Czyli tam jest wszystko na śmierć i życie w tym życiu dziecięcym naszym. To dlatego my ratujemy, bo tam stawką jest śmierć i życie. I my dokładnie w ten sam sposób idziemy potem do naszego życia dorosłego i do tych wszystkich innych relacji. My tak wspomagamy i tak pomagamy i tak ratujemy i tak dajemy całego siebie w krótkim okresie czasowym, tak? Czyli jakby natychmiastowo działamy, tak? Szybko działamy, dynamicznie działamy, bo podchodzimy do cudzych spraw, do cudzych problemów i do zagaszania cudzych pożarów na śmierć i życie. Że jeżeli ja tej mojej przyjaciółce nie pomogę, to ona sobie nie poradzi. Jeżeli ja temu mojemu partnerowi nie pomogę, to on mi umrze. I mamy dokładnie ten sam spis przekonań i te same emocje, te same uczucia, które się pojawiają w naszym ciele, jak kiedy byliśmy dziećmi. Więc słuchajcie, ten ruch ratownika dziś, on nie jest odklejony od tego, co było. On powstał na podwalinach tego, co było. On powstał na podwalinach tamtych okoliczności, tamtych zdarzeń, tamtych sytuacji, tamtego braku poczucia bezpieczeństwa i tamtych niepewności. I my sobie to po prostu kontynuujemy w tym naszym dzisiejszym życiu i w tych naszych dzisiejszych dorosłych relacjach. No i wielu z nas się, kochani, zastanawia, czy to już ratownik. Wy takie pytanie często mi zadajecie. Ale skąd ja mam wiedzieć, czy to jeszcze wsparcie, czy to już ratownik? Ja będę mówiła o tej różnicy między ratownikiem a tym, który wspiera. Natomiast znów zostawiam wam serię pytań. Czy to już ratownik, kochani? Tak naprawdę linia jest i granica jest cienka, ale znacząca. Jest bardzo znacząca. Ponieważ w ratowniku jest bardzo dużo niepokoju i w ratowniku jest zaburzone poczucie bezpieczeństwa. W ratowniku są bardzo trudne przekonania, że jeżeli on nie zadziała, to ta druga osoba sobie nie poradzi, ta druga osoba się stoczy na dno. Czyli ratownik żyje w takim utajonym przekonaniu, że wszystko zależy od niego. A ten, który wspiera, ale to o tym będę za chwilę mówiła więcej, ten, który wspiera, wie, że on nie jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. I że za to, za co jest odpowiedzialny, to zawsze tylko i aż za siebie. Więc pytanie, czy to już ratownik, ok? No to sobie sprawdźcie. Czy czujesz niepokój, po pierwsze? Czy czujesz niepokój, kiedy nie możesz komuś pomóc? Czy ty w ogóle przyjmujesz do wiadomości, czy ty w ogóle przyjmujesz do swojej przestrzeni, że możesz komuś nie pomóc? Czy to jest dla ciebie po prostu niemożliwe? Także teraz się zastanawiasz, Mariana, co ty pieprzysz? Jak to ja mam komuś nie pomóc? No więc czy czujesz niepokój, kiedy nie możesz komuś pomóc? Dalej, ile razy wspierasz bliskich ci ludzi w tych samych trudach, w tych samych tematach, w tych samych problemach? Bo teraz tak, raz możemy kogoś wesprzeć. Nawet jeżeli czujemy być może drugi raz w tej samej trudnej sytuacji, tak, też. Ale jeżeli ktoś jest po raz czwarty, siódmy, dziesiąty, piętnasty w tej samej okoliczności, z której jak widać nie wyciąga dla siebie żadnych lekcji, ani też nie staje do żadnej pracy w tym temacie, skoro ten temat wraca już dziesiąty raz. Ile ty razy wspierasz w tych samych tematach, tak? Jeżeli twoja przyjaciółka po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty wyprowadza się od mężczyzny, którego nazywa toksycznym i zmienia całe swoje życie i pakuje na szybko walizki, przeprowadza się i ty jej pomagasz to wszystko przewieźć do innej dzielnicy i ogarnąć nowe mieszkanie, z wszystkim tym pomagasz. I to jest trzecia, czwarta, piąta taka sytuacja. To ja zapytam, ile jeszcze i czy już tu jesteś ratownikiem? Ile jeszcze? Idziemy sobie dalej. Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za sprawy innych, jakby były twoje? Bo ratownik, kochani, tak, bierze na siebie odpowiedzialność za sprawy innych, jakby to były jego własne sprawy. Dlaczego? Bo on jest zaangażowany w życie innych bardziej niż w swoje. To dlatego on musi wziąć te sprawy innych na mega poważnie. Bo innych bierze bardziej na poważnie niż siebie. Innych stawia wyżej niż siebie. Innych życie obchodzi go bardziej niż jego własne. Więc zapytaj się siebie, czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za sprawy innych ludzi, tak jakby to były twoje sprawy. Dalej. Czy masz na czyjąś sytuację, na czyjś problem, na czyjś temat, pomysł i dzielisz się tym pomysłem, nawet jeżeli nie jesteś pytana, nie jesteś pytany? Tak jak powiedziałam wcześniej, ratownik jest w kompulsji. Ratownik jest w podwyższonej reaktywności, ratownik jest w mobilizacji, ratownik jest w gotowości. Tutaj to też się odzywa z poziomu układu nerwowego, o czym zaraz będę mówiła. Więc ratownik jest w gotowości, to dlatego ratownik się nie może powstrzymać przed tym, żeby powiedzieć, co ta druga strona ma szybko zrobić. Ratownik się przed tym nie powstrzymuje, bo ratownik ma jeden cel, jak najszybciej zagasić pożar. I w tym, co jest paradoksem, ratownik nie widzi tego człowieka, nie widzi potrzeb tego drugiego człowieka. On jest po prostu w staraniu się za wszelką cenę, żeby zagasić pożar, żeby zamieść problem, żeby zakończyć problem. Idziemy sobie dalej. Czy czujesz, że rozwiązałbyś i przeżyłbyś cudze życie lepiej niż on sam, niż ta druga strona, tak? Czy czujesz, że przeżyłabyś czyjeś życie lepiej niż ta zainteresowana osoba? Czy czujesz, że rozwiązałabyś czyjeś problemy lepiej niż ta zainteresowana osoba? I widzicie, co tu jest w ratowniku? Taka jakość pychy. Ja wiem najlepiej. Ja ci powiem, jak masz zrobić. Ja ci powiem, jak masz żyć. Ja ci doradzę. Bo wiecie, jaka jest jakość w ratowniku? W ratowniku jest jakość Boga. Wszystko zależy ode mnie. Wszystko jest w moich rękach. Jak ja się dość postaram, to zmienię czyjeś życie, to zmienię czyjś świat, to zmienię czyjąś decyzję. To naprawię cudzy błąd. Czujecie, że tam jest jakość boska? Przypisywanie sobie jakości boskich? Więc ratownik ma często takie przeświadczenie, że ja bym za ciebie lepiej to życie przeżyła, ja bym za ciebie lepiej te problemy i dylematy rozwiązał. Dalej. Czy sprawy i problemy drugiego nie dają ci spokoju? Czy nie możesz przestać myśleć o problemach drugiego człowieka? Czy nie możesz spać przez problemy drugiego człowieka? To też jest takie częste w ratowniku, wiecie? Bo ratownik jest tak zaangażowany w ten problem tego drugiego człowieka, jest tak zaangażowany w to, żeby jak najszybciej ten problem zagasić, że on nie ustaje, dopóki ten problem nie będzie zagaszony. Ja często o ratowniku mówię, słuchajcie, jak o używce. Ruch ratowniczy dla mnie z poziomu mojego doświadczenia pracy z ludźmi, z poziomu mojego badania tego tematu, dla mnie to jest ruch, który jest jak używka. To znaczy, każdorazowo, kiedy ja kogoś uratuję, czuję spokój. To jest tak, jakbym wypiła sobie setkę. To jest tak, jakbym wypił setkę. Spokój przychodzi, kiedy uratuję. Tak jak do alkoholika znieczulenie czy względny spokój przychodzi, kiedy on się napije, kiedy on po prostu wypije. To dlatego, kiedy my wychodzimy z tego ruchu ratowniczego, my potrzebujemy być ultraczujni na te, metaforycznie mówiąc, seteczki, które leżą przed nami. Bo każdorazowo, jeżeli jesteś ratownikiem, każdorazowo, kiedy ktoś do ciebie przyjdzie ze swoim trudem, ze swoim problemem, to jest tak, jakby postawić setkę przed alkoholikiem, który nie pije od 2 dni. Będzie cię korciło, żeby wsadzić całego i całą siebie w rozwiązanie cudzego problemu. Będzie cię korciło, żeby znaleźć dla kogoś rozwiązanie i za kogoś rozwiązanie. Będzie cię korciło, żeby doradzać. Będzie cię korciło, żeby porzucać i zostawiać swoje życie na rzecz, zawsze, na rzecz tego drugiego człowieka. Będzie cię korciło, żeby być zawsze dostępnym i zawsze dostępną. Będzie cię korciło. Tak. I tak wielu ludzi czeka No dobra, dobra, to ja wyjdę z tego ruchu ratownika, no to to jest jak za pyknięciem czarodziejskiej różdżki, to jest tak jakbym po prostu sobie, nie wiem, odcięła rękę i nie ma tego tematu, tak? Odcinam ruch ratownika, nie ma tego tematu. Nie, to jest praca, do której stajesz codziennie, bo codziennie się pojawiają na twojej drodze, znów metaforycznie mówiąc, seteczki. Więc potrzebujesz każdorazowo się sobie tutaj przyglądać. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Czy ja tu wspieram? Czy ja tu próbuję wjechać jak rycerz na białym koniu? Czy ja tu próbuję z siebie zrobić bohatera sytuacji? Bo szukam miłości, bo szukam uwagi, bo szukam poklasku, bo chcę być potrzebna, ponieważ miłość kojarzy mi się z byciem potrzebną. Kiedy jestem potrzebna, mogę być kochana. Kiedy jestem potrzebny, mogę być kochany. No więc teraz cztery praktyczne kroki na to, jak wyjść z ruchu ratownika, moi drodzy. Więc po pierwsze, to a propos tej używkowości w tym ruchu ratowniczym. Zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Pamiętajcie, że my idziemy tymi odruchami, tymi ścieżkami, które mamy już wypracowane, które mamy już wydeptane, które są nam bardzo dobrze znane, więc ty automatycznie będziesz reagować właśnie w ten sposób, żeby rzucić wszystko i biec na ratunek. Dlatego ważne, żeby się zatrzymywać i zauważać swój odruch. Co to znaczy? To znaczy, nie zgadzaj się, to po pierwsze, nie zgadzaj się automatycznie na wszystko. Ktoś do ciebie dzwoni, ktoś pyta, czy możesz podjechać, czy możesz wspomóc, czy możesz pomóc, czy możesz odebrać za mnie, czy możesz załatwić, czy możesz powiedzieć coś tacie, czy możesz doradzić mi, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się i zbadaj swój odruch, bo może się okazać, że twoim pierwszym odruchem jest tak, 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 już powiem, tak, tak, już odbiorę, tak, tak, podjadę, tak, tak, przytrzymam, tak, tak. Więc zatrzymaj się i zapytaj się siebie, czy ja mam zasoby, czy ja mam czas, czy ja mam w tym czasie być może już jakieś plany, które są dla mnie czy dla mojej rodziny bardzo ważne. Czy mam na to przestrzeń, a może po prostu chcę sobie strzelić seteczkę z mojego automatycznego odruchu ratowania i zagaszania wszystkich pożarów, które staną na mojej drodze czy gdzieś koło mnie. Bo to nawet nie jest na mojej drodze, to jest koło mnie. To jest pięć ścieżek obok, to jest cztery lasy dalej. I ja zostawiam swoją ścieżkę i biegnę tam, na wschód. Więc po pierwsze, praktyczny odruch, praktyczny ruch, jak wyjść z ratownika, zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Po drugie, daj sobie. To jest drugi krok, jak wychodzimy z ruchu ratownika, dajemy sobie. W ratowniku my dajemy innym, przede wszystkim. My jesteśmy dla innych, przede wszystkim. I no tutaj dużo by mówić, bo ratownicy to są zwykle ci ludzie, którzy nie znają w ogóle swojego czucia, którzy nie znają w ogóle swoich potrzeb, którzy po prostu nie znają siebie, bo byli tak bardzo całą swoją czujnością, całym swoim zaangażowaniem w trudach drugiego człowieka, w czuciu drugiego człowieka, w myślach drugiego człowieka, że oni dopiero w ogóle potrzebują zacząć wracać do siebie. Ratownik potrzebuje zacząć wracać do siebie, bo był jak... Ratownik był wewnętrznie jakby na misji bycia dla innych, zawsze w dostępności. Więc ratownik potrzebuje zacząć wracać powoli, powoli, powoli do siebie i znów. To jest krok po kroku, to nie jest raptowne, to jest krok po kroku. To dlatego ten podpunkt, daj sobie, bo może się okazać, kochani, i to jest bardzo częste przy temacie ratownika, że w środku ciebie mieszka mała, bardzo zmęczona dziewczynka, która potrzebuje zaopiekowania przez ciebie. Może się okazać, że w środku ciebie mieszka mały, bardzo zmęczony chłopczyk, który pilnie potrzebuje odpoczynku i pilnie potrzebuje twojego zaangażowania. To, co się często też pokazuje przy ratowniku, to to, że tak naprawdę, kiedy my się dokopujemy do tej małej, zmęczonej dziewczynki, która w nas mieszka, do tego małego, zmęczonego chłopczyka, który w nas mieszka, to wiecie, co się okazuje? Okazuje się, że my nie mamy absolutnie żadnych zasobów na dzień dzisiejszy, żeby pomagać komukolwiek. Ani tej przyjaciółce, którą tak bardzo kochasz, ani temu partnerowi, tej partnerce, którą tak samo bardzo kochasz, ani tym kolegom i koleżankom i znajomym i sąsiadom i wszystkim dookoła, że my nie mamy zasobów. Bo to, na czym my jechaliśmy, to była przede wszystkim trauma, to była przede wszystkim adrenalina, to był przede wszystkim nadreaktywny układ nerwowy, a nie zasoby. Więc podpunkt numer 2, jak wychodzimy z ruchu ratownika, daj sobie małymi krokami i ba, poczujesz tam, gwarantuję ci, bardzo dużo niewygody. Dlaczego? Bo być może nigdy wcześniej sobie nie dawałaś i nie dawałeś. I ja, pracując warsztatowo z ludźmi, na przykład właśnie w temacie ratownika, ja bardzo często zostawiam im taką propozycję. Wyjedź gdzieś na 2 dni, wyjedź gdzieś na 3 dni, wyjedź gdzieś na 5 dni, sam, sama. Bez telefonów, bez telewizorów, bez rozpraszaczy. I zobacz, jak ci jest. Jak ci jest, kiedy nie odbierasz maili, kiedy nie odbierasz telefonów, kiedy nie słuchasz o cudzych problemach. Czy ty masz w ogóle dla siebie, na siebie przestrzeń? I wiecie, co tam się często okazuje? Że zaczynają się wlewać emocje, zaczynają się wlewać uczucia, odczucia, które są nasze, do których nie było dostępu i z którymi nie było kontaktu przez wiele, 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 wiele lat, bo byliśmy zajęci wszystkimi, wszystkimi innymi, a nie sobą. Więc moja propozycja w tym, daj sobie, to z całą pewnością idź sam, idź sama na spacer, z całą pewnością dawaj sobie w tych mikrodozach, ale być może dobrym pomysłem dla ciebie i być może to z tobą zarezonuje, będzie właśnie ten wyjazd na 2, na 3, na 4, na 5 dni. Nie potrzebujesz miesiąca w Indiach, to nie o to chodzi. Zobacz, co ci robi 2 dni skontaktowania się ze sobą. Zobacz, co ci to robi, bo może zacznie wreszcie wybijać ta zmęczona dziewczynka i ten zmęczony chłopiec, którym wreszcie będziesz mogła i mógł zacząć się prawdziwie opiekować. Czyli mamy podpunkt numer 1, jeszcze raz, zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Podpunkt numer 2, daj sobie. Podpunkt numer 3, jak wychodzimy z ruchu ratownika. Podpunkt numer 3, to okej, nie móc dać. Powiedziałam to, kochani, powtarzam to jeszcze raz. To okej, nie móc dać. Jeżeli przez lata byłeś aktywnym ratownikiem, być może nie będziesz teraz mógł i mogła dawać innym. Być może nie będziesz mógł i mogła teraz od tak, z rękawa, przychodzić jako pomoc dla innych. W ruchu ratownika my często, kiedy wychodzimy z tego ruchu, potrzebujemy odbudować swoją energię. Potrzebujemy odbudować swoją całą energetykę. Potrzebujemy zrestorować swoją energię. I to może nam zająć nawet kilka miesięcy, nawet kilkanaście miesięcy. Bo to zależy od poziomu, kochani, zmęczenia, który był w środku. Więc w tym czasie my możemy nie być w stanie, ponieważ skupiamy się na swoim gojeniu, skupiamy się na odbudowie własnej energetyki, skupiamy się na odbudowie własnych zasobów. Możemy nie być w stanie pomagać na prawo i lewo. Więc powtarzam, że tu w tym podpunkcie potrzebujemy się zaprzyjaźnić z przekonaniem i zaprzyjaźnić z taką myślą, że to okej, jeżeli ja nie mogę ci czegoś dać, jeżeli ja nie mogę ci dać natychmiastowej pomocy, jeżeli ja nie mogę być może ci w ogóle pomóc w jakimś temacie. To jest w porządku. Ratownik i tylko ratownik ma wewnętrzny przymus pomocy. Choćby skały srały, choćby ziemia się spod stóp usuwała, ratownik nie odstąpi swojej warty. Ratownik pomoże. Natomiast ja bym wam chciała przedstawić w ruchu wychodzenia z tego ratownika taką przestrzeń, w której wy zaczynacie zaprzyjaźniać się z przekonaniem i z myślą, że to w porządku, jeżeli ja ci nie mogę pomóc. To w porządku, jeżeli ja nie jestem na siłach na dzień dzisiejszy. To w porządku, jeżeli ja teraz sama jestem w procesie gojenia własnej rany i własnych ran i nie jestem w stanie ci pomóc przy twoich ranach. Bo tak, to możemy tylko wchodzić w relację, która jest oparta na współuzależnieniu. Na tonącym, który ratuje drugiego tonącego. Bo my nie jesteśmy w stanie dać innym ludziom, jeżeli my sami na głębokim poziomie nie mamy dla siebie. I wiecie, co jest paradoksalne? I tutaj chciałabym tylko taki wtrend zrobić. Wtrąd. Że wiecie, co jest paradoksalne? Że przy dorosłych ratownikach ci dorośli ratownicy przez przyjaciół, przez znajomych, przez kolegów są często określani jako oddani, kochani, do rany przyłóż, z sercem na dłoni, tak? A bardzo często w tym samym czasie ci dorośli ratownicy są dla swoich dzieci zmęczeni, wściekli, przychodzący do domu bez jakichkolwiek zasobów dla tych dzieci, bo już się rozdali, ratując wszystkich po drodze dzisiaj, tego danego dnia. Więc to jest, kochani, ten paradoks. To jest ten paradoks. Ponieważ dla kogoś ratownik może być wspaniały, oddany przyjaciel, a dla kogoś w tym samym czasie ten sam ratownik może być zimny, może być zmęczony, może być w kółko bez chęci i energii do życia, może być wściekły. I to jest bardzo częste, że dla kogoś ratownik jest antypatyczny, jest zmęczony, jest wściekły, jest sfrustrowany. Dlaczego? Bo taka jakość pracuje bardzo często przy ratowniku. Ratownik jest wkurwiony bardzo często. Ratownik jest zmęczony, jest przemęczony, ma dosyć ludzi i tego, że każdy czegoś od niego chce. Tylko że do ludzi robi dobrą minę do złej gry. Do ludzi jest zawsze dostępny, do ludzi jest zawsze do rany przyłóż. Ale bardzo często, i to bardzo często się dostaje właśnie tutaj domownikom, bardzo często ten ratownik, który do innych jest wała wiła, co to nie on, i jaki oddany, i jaki kochany, do domowników jest po prostu bez energii i po prostu bez sił. I głęboko, głęboko zmęczony i wściekły, że każdy czegoś od niego chce. Więc jak to dziecko jeszcze czegoś od niego chce, idź do swojego pokoju, ja nie mam dla ciebie czasu, ja nie mam na ciebie przestrzeni, nie mam na ciebie miejsca. Bo już poratowałam i poratowałem dzisiaj pół świata. Okej, powtarzam jeszcze raz 3 punkty, jak wychodzimy z ruchu ratownika, żeby to się w was porządnie zasiało. Numer 1, zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Numer 2, daj sobie. Numer 3, to okej, nie móc dać. I kochani, podpunkt numer 4, potrzebujemy sobie zacząć pracować z układem nerwowym. Ja dokładnie tak to tutaj zapisałam, praca z układem nerwowym. Dlaczego? Ponieważ kiedy my jesteśmy w ratowniku i funkcjonujemy z tego ruchu, z tej przestrzeni w naszym życiu, my jesteśmy bardzo często w pobudzeniu części współczulnej naszego autonomicznego układu nerwowego, czyli tej części naszego układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za mobilizację, za działanie, za szybkie działanie. I my potrzebujemy, żeby nasz układ nerwowy wyszedł z tego stanu pobudzenia, żeby on wyszedł z tego stanu mobilizacji i żeby przestał z poziomu niejawnego, nieuświadomionego, żeby przestał szukać dla siebie skrajnych sytuacji, skrajnych przestrzeni. Potrzebujemy zacząć rozbudzać w sobie tę część naszego autonomicznego układu nerwowego, czyli tą część przywspółczulną, która jest odpowiedzialna za spokój, za bezpieczeństwo, za rozwój. My wtedy też, kiedy mamy ten nasz przywspółczulny układ nerwowy aktywny, my tam jesteśmy w stanie odpoczywać, tam jesteśmy w stanie się uczyć. No tak jak mówię, tam jest cały nasz rozwój. Więc my potrzebujemy pracować z tym układem nerwowym po to, żeby on wyszedł z takiej nadreaktywności. Żebyśmy my wyszli z tej czujności, w której my jako ratownicy jesteśmy cały czas. Komu mogę pomóc? Co mogę zrobić? A jak to mogę? I my jesteśmy w tym pędzie. I on jest taki, na zewnątrz być może tego nie widać, ale ten pęd jest bardzo mocno wyczuwalny w środku. Więc my potrzebujemy sobie wykonywać pracę z naszym układem nerwowym. Dokładnie dlatego my między innymi stworzyliśmy AIONI, czyli naszą terapeutyczną przestrzeń ciała tutaj w Warszawie na ulicy Targowej. Tam pracują wspaniali terapeuci manualni, wspaniali fizjoterapeuci, ludzie, którzy pięknie pracują z układem nerwowym także. Ja też wam mogę powiedzieć swoją historię. Ja jestem po wielu latach pracy z układem nerwowym, który był bardzo nadreaktywny, gdzie mój puls na przestrzeni dnia skakał do jakichś kosmicznych liczb, gdzie niejednokrotnie w ciągu dnia czułam kołatanie serca, gdzie było mi ciężko łapać oddech, gdzie po prostu była naprawdę pobudzona i nadreaktywna ta współczulna część mojego układu nerwowego. Na dzień dzisiejszy sprawa ma się kompletnie inaczej. Dlaczego? Bo kiedy my pracujemy ze swoim ciałem, to ciało naprawdę zaczyna się, ono się po prostu staje naszym prawdziwym zasobem. Więc kochani, jak pracujemy z układem nerwowym? To może być somatic experiencing, to może być terapia traumy, to może być terapia poliwagalna. Cokolwiek dla ciebie, co tobie będzie pomagało, poczytajcie sobie o tym, posprawdzajcie, ale nie zapominajcie o ciele, ponieważ ratownik to jest nie tylko to, co psychę, i to, co z naszej psychy, ale także to, co z naszego ciała fizycznego. I o tym należy naprawdę pamiętać. Więc czytam ostatni raz wszystkie 4 kroki, jak wyjść z ruchu ratownika. Zatrzymaj się i zauważ swój odruch. Daj sobie, to okej, nie móc dać. Praca z układem nerwowym, kochani. No i kochani, na koniec tego odcinku chciałam jeszcze się z Wami podzielić jasną i znaczącą różnicą pomiędzy tym, który ratuje, a tym, który wspiera. I weźcie to sobie do serca. Myślę, że pokazuję Wam to bardzo jasno i bardzo klarownie. Więc po pierwsze, ratownik realizuje własny pomysł na drugiego człowieka. Pomaga, realizując własny pomysł na drugiego człowieka. Natomiast ten, który wspiera, pyta, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, czy jest coś, czego potrzebujesz. Ten, który wspiera, nie realizuje własnego pomysłu na drugiego człowieka, tylko pyta, czy ten drugi człowiek w ogóle czegoś potrzebuje, bo po pierwsze istnieje szansa, że ten drugi człowiek nie potrzebuje twojej pomocy, a po drugie istnieje szansa, że ten drugi człowiek potrzebuje innej pomocy niż ta, którą ty z poziomu ratownika chcesz mu zaoferować. I teraz uwaga, ratownik w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że ta druga strona nie chce jego pomocy. Natomiast ten, który wspiera, ma się okej z tym, że ta druga strona mówi: nie chcę twojej pomocy, dziękuję ci, poradzę sobie sama. Albo do tego tematu chcę, potrzebuję stanąć sama. Na razie niczego nie chcę. Żadnej pomocy, żadnego wsparcia. Więc ten, który wspiera, będzie miał się z tym okej. Okej, nie chcesz, w porządku, gdybyś czegoś potrzebował, przyjdź, gdybyś czegoś potrzebował, jestem. Ratownik od razu wpadnie w wewnętrzny stan paniki, od razu wpadnie w rozedrganie. Dlaczego? No bo jeżeli ja nie pomogę, coś pierdolnie. Jeżeli ja nie pomogę, ta druga strona sobie nie poradzi, tak? To jest związane z tymi wewnętrznymi przekonaniami. Kolejne rozróżnienie pomiędzy ratownikiem a tym, który wspiera. Ratownik, kochani, musi ratować. Ratownik żyje w takim wewnętrznym przekonaniu, że on musi uratować. Natomiast ten, który wspiera, może pomóc. Może pomóc. Jeżeli będzie miał zasoby, jeżeli będzie miał przestrzeń, jeżeli będzie miał czas, jeżeli ta druga strona też będzie chciała, może pomóc. Ale nie musi za wszelką cenę uratować. Kolejne rozróżnienie między ratownikiem a tym, który wspiera. Ratownik częstokroć zostawia swoje życie, żeby uratować drugiego człowieka. Ratownik częstokroć zarzuca swoje życie, żeby uratować drugiego człowieka. Ten, który wspiera, nie zostawia swojego życia dla drugiego człowieka. Można powiedzieć, że ten, kto wspiera, ten, kto pomaga, wie, jak wpleść to wsparcie w swoje życie. Nie zarzucając swojego życia, nie zostawiając swojego życia, swoich planów, czy też tego, co obiecał innym bliskim ludziom. Tak? Czyli to wsparcie jako część mojego własnego życia, a nie moje życie, które jest poświęcone ratowaniu. Idziemy dalej. Ratownik żyje dramatami innych. Natomiast ten, który wspiera, ma radość ze swojego życia. Ma radość ze swojego życia bez konieczności życia dramatami innych ludzi, bez konieczności pomocy wszystkim. Idziemy dalej. Ratownik bierze na siebie, gdy ktoś znów popełnił błąd. Ratownik bierze odpowiedzialność, tak jakby to on był winny. Na przykład, tak jakby to ratownik czuje się na przykład winny temu, że tata znów pije. Bo ratownik bierze odpowiedzialność za cudze sprawy. Ratownik bierze odpowiedzialność za cudze trudy, za cudze problemy, za cudze kryzysy. Ten, który wspiera, szanuje los drugiego człowieka i wie, że nie może kontrolować niczyich decyzji, tylko swoje własne. Że nie może skontrolować drugiego dorosłego człowieka. ten, który wspiera, zostawia przestrzeń na decyzję drugiego człowieka, na los drugiego człowieka. Idziemy dalej. Ratownik zrobi wszystko, żeby pomóc. Ratownik zrobi wszystko, żeby uratować. Ten, który wspiera, zrobi ile może, żeby wesprzeć. I to jest taka bardzo, bardzo ważna jakość. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Zatrzymam się na moment przy nim, bo coś jeszcze do mnie tutaj przyszło. No więc ratownik, ponieważ traktuje ludzi jako niesprawczych, a tam jest takie wewnętrzne przekonanie, ty sobie sama nie poradzisz ze swoim problemem, ja ci tutaj muszę pomóc i ja ci pomogę. To jest wewnętrzne zdanie ratownika. Dlatego ratownik zrobi wszystko. Ratownik jest na jednej misji, tak? Żeby zagasić cudzy pożar. Natomiast ten, kto wspiera, zrobi tyle, ile może. I jeżeli widzi na przykład, że cholera, ja jestem bardziej zaangażowany w twój problem niż ty sama, to ten, kto wspiera, się zacznie tu wycofywać. Dlaczego? Bo nie będzie wchodził w nadodpowiedzialność. W nadodpowiedzialność za wybory, problemy, decyzje drugiego dorosłego człowieka. Zobaczcie, jaki to jest szacunek do drugiego człowieka. Wspieram cię, ale robię tyle, ile mogę. Nie będę na siłę. Nie będę cię przekraczał w tym moim wspieraniu, w tym ratownictwie, w tej chęci pomocy. Zrobię tyle, ile mogę i zrobię tyle, ile ty ode mnie potrzebujesz, jeżeli mam zasoby. Natomiast ratownik przekracza. Ktoś mówi nie chce, a ratownik i tak mu podkłada nowe propozycje rozwiązań, i tak mu podrzuca nowe pomysły, jak do czegoś stanąć, jak coś zrobić, albo robi za niego. W tym sensie w ratowniku nie ma szacunku do drugiego człowieka. Ratownik jest siłowy, ratownik jest w tym sensie przemocowy. I idziemy dalej do ostatniego rozróżnienia. Ratownik robi za kogoś i działa za kogoś. Ten, który wspiera, nie działa za kogoś. Nie robi za kogoś. Trzyma kciuki, dopinguje, ale nie podejmuje kroków za drugiego człowieka. O tym będę mówiła trochę więcej w drugiej części podcastu. Natomiast pamiętajcie o tym, że żeby stanąć do jakiegokolwiek procesu zdrowienia, i tutaj mówię na przykład o ludziach, którzy są uzależnieni od alkoholu, bo to jest bardzo częste w temacie ratownictwa, prawda? Więc ci, którzy są na przykład uzależnieni od alkoholu, oni muszą mieć własną gotowość, żeby się zmierzyć ze swoim bólem. I ratownik pcha tę osobę w stronę zdrowia, czy też pcha tę osobę w stronę czegoś, co mu się wydaje zdrowiem, bez w ogóle patrzenia na to, czy ten dany człowiek, którego ten ratownik pcha, czy on jest w ogóle gotowy skonfrontować się z tymi wszystkimi tematami, które ten alkohol przykrywał i zakrywał. Trzeba mieć bardzo dużo, wspierając drugiego człowieka. To dlatego nawet, wiecie, zawód terapeuty, coacha jest bazujący na bardzo jasnych subtelnościach, bo ty nie możesz zrobić dla pacjenta, dla klienta więcej niż on sam chce dla siebie. Bo jeżeli będziesz go pchał i ciągnął, to nagle stajesz się jego ratownikiem i nagle stajesz się jego rodzicem. I my tych samych niuansów w pewnym sensie powinniśmy szukać w naszym życiu. Czy ja jeszcze jestem przyjaciółką mojej koleżanki, przyjaciółką mojej przyjaciółki, czy może już jej mamą i ratownikiem? Czy ja jeszcze jestem partnerką mojego partnera, a może już jestem jego ratownikiem? Czy ja jeszcze jestem partnerem mojej partnerki, a może już jestem jej rycerzem na białym koniu? Czy ja jeszcze jestem znajomym mojego znajomego, znajomym mojego kolegi, a może ja już jestem jego ratownikiem? Kiedy my wspieramy, my nie pozbawiamy ludzi godności, my nie pozbawiamy ludzi sprawczości, my Nie pozbawiamy ludzi siły, dodajemy im mocy, dodajemy im siły. Oni odzyskują swoją sprawczość i z całą pewnością zostają przy swojej godności. Kiedy ratujemy natomiast, pozbawiamy ludzi sprawczości. Bo my jesteśmy tymi, którzy działają za nich. My jesteśmy tymi, którzy wymyślają za nich. Kiedy ratujemy, pozbawiamy ludzi godności. Obdzieramy ich z godności, obdzieramy ich z ich własnego losu. Upupiamy ich, sugerując im, że oni są mali i głupi, durni, bo nie mogą sobie wymyślić dobrego rozwiązania swojego problemu, więc my to robimy za nich. Odbieramy im moc, odbieramy im siłę, stajemy się ich opiekunami, robimy z nich w jakiś sposób niekompetentnych ludzi. Niekompetentnych do tego, żeby stanąć do własnych tematów, które do nich przyszły, które do nich zapukały. Co więcej, i to dodam na koniec, kiedy ratujemy drugiego człowieka, z tego co trudne, raz za razem, raz za razem, raz za razem, pozbawiamy go ogromnej szansy do odrobienia jakiejś lekcji. Bo pamiętajcie proszę, że żaden trud nie przychodzi do danego człowieka z przypadku. Myślisz, że alkoholizm jest przypadkiem? Nie jest przypadkiem. Jest często bardzo, tak to nazwę, normalną reakcją na trudne okoliczności, które miały miejsce w dzieciństwie. Więc tak naprawdę tematem nie jest, jak kogoś wyprowadzić z alkoholizmu, jak kogoś wyprowadzić z alkoholu. Tematem jest, czy ta osoba jest gotowa, żeby popatrzeć na swój wielki ból, który był zakopany od 20, 30, 40, 50 lat. I czasami jest tak, że ludzie nie są w stanie na to popatrzeć, bo gdyby na to popatrzyli, to by tego nie przeżyli. A my z poziomu często ja wiem wszystko, czyli właśnie to jest ten poziom Boga w ratowniku, tak? My mamy poczucie, że my jesteśmy w stanie lepiej przeżyć czyjeś życie. My myślimy, że my jesteśmy w stanie znaleźć lepsze rozwiązania niż on sam na siebie. No więc moi drodzy, jest bardzo jasna różnica między tym, który ratuje, a tym, który wspiera. Ratownik jest w przymusie. Ratownik jest w kompulsji. Ratownik jest w braku poczucia bezpieczeństwa i ratownik jest w niepokoju. Ratownik bierze odpowiedzialność. Ratownik robi za. Ratownik staje w sprawczości, w której powinien i powinna stanąć to druga osoba. Ten, który wspiera, pyta. Ten, który wspiera, jest otwarty na odmowę. Ten, który wspiera, nie odbiera drugiemu człowiekowi jego sprawczości, jego lekcji do odrobienia, jego tematów do przysiądnięcia. Ten, który wspiera, nie zostawia swojego życia, nie porzuca swojego życia. Ten, który wspiera, cieszy się swoim życiem i nie musi się karmić cudzymi problemami i cudzymi dramatami. Ten, który wspiera, szanuje los drugiego człowieka i wie, że nie może wziąć odpowiedzialności za drugiego człowieka, że nie może za nikogo podjąć decyzji o zmianie. To bardzo jasna, wyraźna różnica, moi drodzy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego pierwszego podcastu, tej pierwszej części podcastu. No i słyszymy się albo teraz, albo za parę chwil w drugiej części podcastu o ratowniku. Do usłyszenia i dzięki.